Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Obowiązek ekumenizmu Benedykt XVI przypomniał podczas audiencji ogólnej. Papież podsumował też główne ekumeniczne wydarzenia ubiegłego roku. Rozpoczniemy relacją ze spotkania z pielgrzymami. Przedstawimy też papieskie orędzie na Dzień Środków Społecznego Przekazu. Poświęcone jest ono formacji dzieci przez media oraz konieczności wychowania najmłodszych do korzystania z mediów. Moim gościem będzie ojciec Paweł Teperski, który w ukraińskiej telewizji publicznej przygotowuje programy dla dzieci. 24 stycznia wita Państwa Beata Zajączkowska. Odnowienie jedności powinno być przedmiotem troski całego Kościoła, zarówno wiernych, jak i pasterzy. To wskazanie dekretu Soboru Watykańskiego II o ekumenizmie Benedykt XVI przypomniał na audiencji ogólnej. W tygodniu modlitw o jedność chrześcijan papież podkreślił, że podstawowym obowiązkiem w tym względzie jest właśnie modlitwa, gdyż uświadamia ona braterstwo wszystkich chrześcijan, choćby pozostawali jeszcze podzieleni.
Ekumenizm jest z pewnością procesem powolnym, niejednokrotnie może nawet zniechęcającym, gdy ulega się pokusie słuchania bez usłyszenia, przemawiania półgębkiem zamiast odważnego głoszenia. Niełatwo jest porzucić wygodną głuchotę, jak gdyby niezmieniona Ewangelia nie miała mocy ponownego rozkwitu i potwierdzenia swej opatrznościowej zdolności zaczynu nawrócenia i duchowej odnowy dla każdego z nas. Ekumenizm jest drogą powolną i pod górę, jak każda droga skruchy. Jednak po początkowych trudnościach, a nawet w nich samych, ukazuje on szerokie przestrzenie radości, orzeźwiającego wytchnienia i od czasu do czasu pozwala zaczerpnąć pełnymi płucami najczystszego powietrza pełnej jedności.
Benedykt XVI przypomniał następnie wszystkie główne wydarzenia ekumeniczne minionego roku, m.in. spotkanie z patriarchą Bartłomiejem I w Turcji, wizytę w Watykanie delegacji greckiej cerkwi prawosławnej z arcybiskupem Aten Christodoulosem. Wymienił też audiencję dla delegacji Światowego Aliansu Kościołów Reformowanych, prymasa wspólnoty anglikańskiej, luterańskiego kościoła Finlandii czy Światowego Związku Baptystycznego.
W tygodniu modlitw o jedność chrześcijan wspominamy wezwanie Pana Jezusa ut unum sint, aby byli jedno. Modlitwa o darte jedność jest zachęta do otwarcia na przekonania innych, do dialogu i wspólnego poszukiwania prawdy, do pielęgnowania bratniej miłości. Przekażcie moje mostrowienie waszym bliskim. Niech Bóg wam błogosławi.
Pośród polskich pielgrzymów na audiencji było czterech biskupów, w tym przewodniczący konferencji episkopatu arcybiskup Józef Michalik.
Chciałem w tych momentach dla Kościoła w Polsce ważnych być u grobu świętego Piotra, ojca świętego Jana Pawła II, sługi Bożego, przeżyć dzień nawrócenia świętego Pawła z Ojcem Świętym i w tym wymiarze ekumenicznym popatrzeć na naszą polską sytuację. Oprócz tego porozmawiać w dykasteriach rzymskich. Polska jest chyba jednym z nielicznych krajów w Europie czy w świecie, gdzie z naszymi muzułmanami od wieków relacje nie układały się źle. Powiedziałbym nawet dobrze, byli szanowani. I myślę, szanowali innych. I to była podstawa tego współżycia z prawosławnymi czy z protestantami. Tam, gdzie są te wspólnoty większe, też relacje są pozytywne. Gdzie mniejsze, jak na przykład w przemyskiej archidiecezji, nie ma tu żadnych problemów. Wymieniamy życzenia, spotykamy się przy różnych okazjach. Jest to nieduża wspólnota, natomiast i w trudnościach, kłopotach na miejscu, przy okazji jakichś doświadczeń, czy w Sanoku, czy w Komańczy, przy pospaleniu się cerkwi. Wszyscy niezależnie od tego, czy chodzą do kościoła rzymskokatolickiego, czy do cerkwi, pomagali sobie wzajemnie i pomagają. Więc myślę, że ten ludzki wymiar u podstaw tam między ludźmi jest owocem spojrzenia pasterzy, które jest spojrzeniem szacunku i nadziei na to, że łaskę wiary i łaskę dojścia do zbawienia daje Pan Bóg wszystkim wierzącym w Jego Syna, Jezusa Chrystusa.
30 czerwca kończymy peregrynację obrazu Matki Bożej i chciałbym właśnie, żeby była koronacja Matki Bożej Bolesnej w Kałkowie Godowie na ziemi świętokrzyskiej.
Biskup Zygmunt Zimowski.
Po drugie, nasza diecezja 25 marca będzie obchodzić 15-lecie. Będę chciał również przedstawić prośbę o odpust zupełny i błogosławieństwo Ojca Świętego Benedykta XVI. Wszystko to będę polecał Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II, prosząc Boga o rychłą kanonizację, bo to on utworzył naszą radomską diecezję.
W imieniu metropolity wrocławskiego
biskup Edward Janiak.
Złożyłem zaproszenie na ręce księdza kardynała Rince na 10. rocznicę Światowego Kongresu Eucharystycznego we Wrocławiu. Ksiądz kardynał przyjął zaproszenie, przybędzie na główne uroczystości Bożego Ciała.
W tym roku przypada 15. rocznica powstania diecezji legnickiej.
Biskup Stefan Regmund.
I 10-lecie pobytu Jana Pawła II w mieście Legnica. Przygotowujemy się do tych wydarzeń, by podziękować Panu Bogu za te dary. Jest to dla mnie osobiście też 12. rocznica święceń. Każdego roku staram się być przy grobie świętego Piotra, by i przepraszać, i prosić o nowe łaski na czas mojej posługi. A przy tym są odwiedziny poszczególnych kongregacji, załatwianie tych normalnych spraw związanych z funkcjonowaniem diecezji.
Jesteśmy grupą nauczycieli z powiatu wadowickiego. No i bardzo ważne znaczenie ma dla nas to spotkanie z Ojcem Świętym. To jest dla nas taka niesamowita kontynuacja tego wszystkiego, co Ojciec Święty Jan Paweł II robił dla całego świata i nie tylko dla Wadowic. To niesamowite przeżycie, patrzeć właśnie na to, jak jest kontynuowane dzieło Ojca Świętego. I myślę, że to nie jest dla nas coś innego. To jest właśnie kontynuacja i bardzo, bardzo ciepło i sympatycznie wspominamy ten niesamowity dla nas czas pielgrzymkę majową.
Jesteśmy z Czempinią, grupką przyjaciół w czwórkę. Szczególnie ważne dla nas jest to, że możemy się tutaj wspólnie z Ojcem Świętym pomodlić, a w przesłaniu no to to, żeby mimo wszystko cały czas do Chrystusa odnajdywać na nowo i w sumie tak jak mówił Jan Paweł II, nie lękać się i otworzyć drzwi Chrystusowi, to jest chyba najważniejsze. No w dzisiejszych czasach trwać w wierze na pewno nie jest łatwe. Chodzi o to, żeby właśnie każdego dnia pokazywać całym swoim życiem w taki sposób, jaki tylko potrafimy. Bo trwać to nie znaczy nic nie robić, tylko właśnie w jakiś sposób się w tej wierze spełniać, wydaje mi się.
Parafia Drożków, dekanat Żary, diecezja zielonogórsko-gorzowska. Chcemy, patrząc się na postać Ojca Świętego, szczególnie w tym tygodniu jedności, wspomnieć jego pielgrzymki do Turcji, do Niemiec, jego nauki i tą wyciągniętą dłoń ku jedności nie tylko między chrześcijanami, ale też ku jedności i porozumieniu ze światem islamskim, a także z innymi religiami, z innymi wyznaniami.
Z pielgrzymami uczestniczącymi w audiencji środowej rozmawiał ojciec Stanisław Tasiemski. Na zakończenie audiencji Benedykt XVI spotkał się z delegacją miasta Tittmoning, przyjmując jego honorowe obywatelstwo. Po Marktl, Aschau, Traunstein, Altötting i Ratyzbonie jest to już 6. bawarskie miasto, które uznało Benedykta XVI za swego honorowego obywatela. Rodzina Ratzingerów mieszkała w Tittmoning w latach 1929-32. Sam papież czuje się wyjątkowo z tym miejscem związany. Wielokrotnie określał je jako urocze miasto swego dzieciństwa. W improwizowanym przemówieniu Ojciec Święty podkreślił związki tego miasta nie tylko z kulturą bawarską, ale także z austriacką ze względu na bliskość Salzburga i z włoską. To otwarcie na różne kultury wiąże się z jego katolickością.
Jest to więc miasto, w którym mamy coś szczególnie europejskiego. Chodzi o głęboko sięgające korzenie, równocześnie dające rozległy horyzont i otwierające na przyszłość. Życzę więc dzisiaj, aby Tittmoning zachowało swoje korzenie, swoją katolicką szerokość horyzontów i dzięki temu mogło mieć przed sobą wielką, piękną przyszłość.
Wszelkie tendencje do produkowania w imię rozrywki programów uwypuklających przemoc, postawy antyspołeczne czy banalizowanie seksu, także w filmach rysunkowych czy grach komputerowych, są perwersją. Budzi to tym większą odrazę, gdy produkcja ta przeznaczona jest dla dzieci i dorastającej młodzieży, pisze papież w orędziu na 41. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Jest on obchodzony przez poszczególne kościoły lokalne w różnych terminach, w Polsce w trzecią niedzielę września. Przesłanie zostało ogłoszone w liturgiczne wspomnienie patrona dziennikarzy świętego Franciszka Salezego, mówi arcybiskup John Foley, stojący na czele Watykańskiej Dykasterii do Spraw Mediów.
Temat tegorocznego Światowego Dnia Środków Społecznego Przekazu brzmi Dzieci i media – wyzwanie dla edukacji. Od lat Papieska Rada do Spraw Środków Społecznego Przekazu popiera to, co można by nazwać edukomunikacją. Chodzi o przekaz tego, jak być krytycznymi odbiorcami mediów i jak ich dobrze używać. Ojciec Święty przy wielu okazjach zwracał uwagę, że poprzez media dociera do nas ogrom informacji. Dlatego musimy nauczyć się krytycznie rozsądzać, które spośród nich są ważniejsze dla rzeczywistego rozwoju naszego życia, zgodnie z zamysłem Jezusa Chrystusa.
W orędziu na Dzień Środków Przekazu Benedykt XVI wskazuje na dwa problemy: formowania dzieci przez media i wychowywania ich do właściwego odbioru mediów. Media zdają się czasem wprost konkurować z wpływem wychowawczym szkoły, kościoła, a nawet rodziny. Trzeba uczyć dzieci krytycznego wybierania z nich tego, co wartościowe. Najważniejszą rolę pełnią rodzice, których winna w tym wspierać szkoła i parafia. Ta edukacja ma być pozytywna, chodzi o uwrażliwianie dzieci na dobro i piękno. Rodzice sami mają dawać dobry przykład. Młode pokolenie należy wprowadzać w klasyków literatury dziecięcej, dzieła sztuk pięknych i muzyki. Konieczne jest wychowywanie do autentycznej wolności. Zachłanna pogoń za nowościami, za przyjemnością to wcale nie wolność. Papież zachęca media, by promowały godność człowieka, wartość małżeństwa i rodziny, pozytywne osiągnięcia ludzkości. Ponawia apel do osób odpowiedzialnych za środki społecznego przekazu, by chroniły prawdę i respektowały potrzeby rodziny.
Naszym gościem jest dzisiaj ojciec Paweł Teperski, kapucyn, a rozmawiać będziemy o dwumiesięczniku Głos Ojca Pio. Witam serdecznie.
Kłaniam się, szczęść Boże.
Głos Ojca Pio jest dwumiesięcznik, który wychodzi w Polsce już od 7 lat. Do kogo jest adresowany i w ogóle dlaczegoście zaczęli go wydawać? No bo na rynku polskim wychodzi masę miesięczników, dwumiesięczników, tygodników. Czy był on potrzebny?
Kościół w ostatnim wieku, XX, otrzymał wielki dar, mianowicie w postaci świętego Ojca Pio. Ten kapucyn stygmatyk San Giovanni Rotondo jest postacią dość znaną nie tylko we Włoszech, ale również w Polsce. I po prostu zrodziła się potrzeba, aby docierać z informacjami przede wszystkim o tym, kim jest święty ojciec Pio, jaka była jego historia życia, jak Pan Bóg posługiwał się nim podczas jego ziemskiego życia, ale również, ponieważ to się nie skończyło, również po jego śmierci. Za wstawnicę świętego ojca Pio dzieje się również wiele, wiele cudów, stąd tak liczni pielgrzymi, którzy w liczbie 8 milionów przybywają co roku do sanktuarium San Giovanni Rotondo. Dwumiesięczny głos ojca Pio jest skierowany do każdego chrześcijanina, ale przede wszystkim również do osób, które zainteresowane są pogłębieniem duchowości chrześcijańskiej w wydaniu, powiedziałbym, franciszkańskim. W Polsce mamy około 200 grup modlitwy ojca Pio. Są to grupy, w których wierni, spotykając się przy parafii, starają się pod duchowym przewodnictwem świętego ojca Pio modlić, po prostu prowadzić swoje życie chrześcijańskie. Stąd również do nich staramy się kierować to słowo, aby było to również swego rodzaju duchowe przewodnictwo na tej franciszkańskiej, prostej, radosnej drodze kroczenia za Panem Bogiem.
O czym piszą do was i czy piszą czytelnicy?
Ojciec Pio cały czas działa i to jest sekretem Pana Boga. Dlaczego tak wiele czynił, ale pragnie również dalej czynić przez tego pokornego, ubogiego kapucyna z ziemi włoskiej? Czytelnicy piszą, dzielą się również o swoich doświadczeniach, mógłbym powiedzieć, może bez przesady, ale takich duchowych spotkaniach z osobą ojca Pio. Wiele osób również dzisiaj zostaje uzdrowionych czy wysłuchanych za jego wstawiennictwem. Zawsze to Pan Bóg działa i on jedynie, ale za pośrednictwem tego świętego stygmatyka. Więc również takie dzielenie się na skutek czy pielgrzymki do Włoch, czy działania po prostu grupy ojca Pio na danym terenie. Grupa modlitwy ojca Pio stawia sobie za cel dwie rzeczy: modlitwa i posługa miłości. To, co przyświecało całemu życiu świętego ojca Pio.
To powołanie kapucyńskie, franciszkańskie ojciec realizuje nie tylko w głosie ojca Pio, ale także
w telewizji, i to telewizji działającej na Ukrainie. Co to jest Studio Klara?
Studio Klara powstało parę lat temu z inicjatywy jednego z naszych braci, brata Justyna Rusina, który będąc z naszej prowincji krakowskich Kapucynów na Ukrainie, bardzo również czuł kwestię mediów. Rozpoczęli bardzo prosto parę lat temu z prostą kamerą wideo, nie mieli nawet wideoodtwarzacza. Obecnie jest to studio, które przygotowywuje programy dziecięce. Są to programy nagrywane z dziećmi, dla dzieci i o dzieciach. Programy mniej więcej 15-minutowe pod tytułem Miasteczko Nadzieja. Ukazują one się raz w tygodniu w pierwszym kanale Krajowej Telewizji Ukraińskiej. Poprzez tą formę, formę medialną, staramy się docierać z dobrą nowiną o Panu Bogu do drugiego człowieka. Przyznam się, czasami troszeczkę zakamuflowaną. Nie są to może otwarcie od razu programy katolickie, są to programy dziecięce, edukacyjne. Pokazujemy w sposób bardzo prosty, sympatyczny, przez żarty, jak dzieci powinny się zachowywać, aby być dobrym człowiekiem. A potem na koniec, albo w środku, albo na początku, zawsze to delikatne przesłanie, aby być dobrym człowiekiem, potrzeba skontaktować się z Panem Bogiem. Potrzeba modlitwy, potrzeba takiego życia. Klara Studio działa więc na Ukrainie. Tam produkujemy wszystkie nasze programy. Obecnie również od tego roku poszerzyliśmy troszeczkę naszą działalność. Nasze programy również będą ukazywały się w telewizji Teleradio Padre Pio w języku włoskim. Klara Studio zajmuje się również innymi dziedzinami, nie tylko realizujemy tam nagrywanie programów dla dzieci. Również w Klara Studio są nagrywane płyty z pieśniami dla dzieci. Klara Studio realizuje również nagrywanie koncertów organowych, które przeprowadzamy na Ukrainie w ramach krzewienia kultury chrześcijańskiej. Jak również z ramienia Klara Studio ukazuje się pisemko dla dzieci, pisemko katolickie, które rozprowadzamy wśród dzieci katolickich i chrześcijańskich na Ukrainie, gdzie poprzez kreskówki, rysowanki, krzyżówki staramy się mówić dzieciom o dobrej nowinie, o Panu Jezusie w ich sposób, taki jaki oni mogą przyjąć, czyli prosty, uśmiechnięty i bardzo kolorowy.
Dlaczego właśnie Ukraina?
Nasza prowincja krakowska Braci Mniejszych Kapucynów ma misję obecnie na Litwie, Ukrainie, Białorusi, w Republice Centralnej Afryki, jak również w Austrii. I od paru lat również otworzyliśmy pierwszy dom w Rosji. Na Ukrainie wyjechało paru braci. Jeden z nich, jak wspomniałem, brat Justyn Rusin, po prostu miał ten dar spojrzenia troszeczkę dalej, spojrzenia szerszego i ewangelizowania przez media. I on rozpoczął właśnie tą działalność medialną. I to również za jego zasługą, pomysłami to studio rozpoczęło swoją działalność, jak również działa do dzisiaj. Prężnie się rozwija i mamy nadzieję, będziemy również szli dalej.
Jak wasze programy są odbierane, jak są oceniane? Sytuacja na Ukrainie nie należy do najłatwiejszych.
Zgadza się. Przede wszystkim nasze programy, oprócz tego, że są katolickie, przede wszystkim są na bardzo wysokim poziomie. Są odbierane bardzo dobrze. Dlaczego? W tych programach występują prawie i wyłącznie i tylko dzieci. To są dzieci, które mówią do dzieci o życiu dzieci. Dlatego te programy cieszą się dużą popularnością i są bardzo sympatycznie odbierane również przez innych. Ostatnio, będąc tutaj we Włoszech, pokazywałem w jednej z rodzin włoskich nasz program na DVD. Oglądało go bez zrozumienia dziecko włoskie, patrzyło zachwycone z błyszczącymi oczami, ponieważ widziało swoich rówieśników, którzy śpiewają, którzy prowadzą poważne, by się wydawało, programy. I stąd ten odbiór jest bardzo dobry, ponieważ są to dzieci dla dzieci. Myślę, że tutaj płaszczyzna porozumienia jest po prostu bardzo dobra. Stąd cieszą się dużym powodzeniem.
Czyli dzieci same wymyślają też jak gdyby fabułę, jak to ma iść.
No nie, no tak to nie jest.
Ale mogą pomóc.
Oczywiście współpracują, ich pomysły są brane pod uwagę. Ale jeżeli chodzi o pomysły, to za to odpowiedzialni są bracia. Oczywiście pracujemy z siostrami, jest dużo osób świeckich. Cała struktura studia, jest to dość duże grono osób, które pracuje w sposób przede wszystkim profesjonalny, ale potem chrześcijański, radosny, stara się mówić o Panu Bogu do tych najmłodszych.
Bardzo dziękuję ojcu za rozmowę. A państwu przypomnę, naszym gościem był ojciec Paweł Teperski, kapucyn, pracujący w Głosie Ojca Pio i Studiu Klara na Ukrainie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję uprzejmie.
Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.